A poranek rozpoczynamy od informacji z Azji przy telefonie Hanna Shen, Tajwan. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Korea Północna znów wróciła na poligon nuklearny. Jakie ma pani informacje w tej sprawie?
Tak, rzeczywiście. Po szczycie Trumpa i Kim Jong-una, spotkaniu w Hanoi, ponownie mamy dużo wiadomości o Korei Północnej. Według informacji przekazanych m.in. przez dwa amerykańskie think tanki 38 North i Center for Strategic and International Studies, a także potwierdzone przez media południowo-koreańskie na podstawie m.in. informacji z wywiadu Korei Południowej i zdjęć satelitarnych, wiemy, że dokonuje się odbudowa poligonu rakietowego w Seohe. To jest to miejsce, które od 2012 roku było takim głównym ośrodkiem rakietowym Korei Północnej. Wykorzystywano go m.in. do wystrzeliwania rakiet i testów silników rakietowych. Po pierwszym spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej w czerwcu 2018 roku pojawiły się informacje i potwierdzały to zdjęcia satelitarne, że ten budynek jest likwidowany, że ten obiekt jest likwidowany. Został rozebrany m.in. budynek pomocniczy do montażu rakiet, platforma do wystrzeliwania rakiet, także tory kolejowe pomiędzy tymi obiektami. Po miesiącu pracę tam wstrzymano. I ostatnie zdjęcia satelitarne pokazują, że odnowiono, ale nie kontynuowana jest, są to prace likwidacyjne, tylko niestety odbudowa tego ośrodka. Na razie odbudowywany jest ten pomocniczy budynek do montażu rakiet. Donald Trump, zapytany przez dziennikarzy, no jak na to reaguje, no to powiedział na razie tylko tyle, że byłby rozczarowany, gdyby tak się działo, ale podkreślił, że nadal jego relacje z Kim Jong-unem są dobre. We wtorkowym wywiadzie dla Fox Business Network John Bolton, doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa, cały czas podkreślał, że jeżeli Korea nie zrezygnuje z programu nuklearnego, to będą dodatkowe sankcje. Mike Pompeo, sekretarz stanu amerykański, w poniedziałek, czyli jeszcze jak gdyby te informacje nie ujrzały światła dziennego, mówił o tym, że w ciągu najbliższych tygodni będzie wysłana do Korei Północnej delegacja amerykańska. Wiemy także, że wczoraj odbyło się spotkanie w Waszyngtonie przedstawicieli administracji amerykańskiej z wysłannikami MSZ-u Japonii i Korei Południowej, gdzie między innymi omawiano tę całą sytuację i spotkanie w Hanoi i te ostatnie informacje dotyczące odbudowy poligonu rakietowego. W trakcie tego spotkania Seul miał za przedstawiciele Korei Południowej mieli zaproponować takie półoficjalne spotkania, rozmowy trzech stron, to znaczy do strony amerykańskiej i Korei Północnej. Mocniej dołączyłaby Korea Południowa. Mówi się, że to jest taki sygnał, który pokazuje, że mimo że Mike Pompeo mówi o tym, że jakieś rozmowy będą, to jednak ani strona amerykańska, ani Korea Północna nie spieszy się wcale do tych rozmów i tutaj widać, Korea Południowa chce być jakimś takim mediatorem, być może przyspieszyć te rozmowy. Washington Post zapytał kilku analityków, ekspertów od Korei Północnej, jak rozumieć to, co się dzieje właśnie a propos tego odbudowanego poligonu rakietowego. No i są tacy, którzy mówią, że jest to po prostu sygnał na to, że Kim jest gotowy do kolejnych testów, że ma to w planie, dlatego że te zdjęcia zostały wykonane dwa dni po spotkaniu Trumpa z Kim Jong-unem w Hanoi, czyli prace służące odbudowywaniu obiektu musiały się rozpocząć jeszcze przed szczytem, ale wielu jednak uważa, że to jest taki po prostu sygnał, który przywódca Korei Północnej chce wskazać swoje niezadowolenie z efektów tego ostatniego szczytu. Jak wiemy, Trump po prostu wyszedł z rozmów, odszedł od stołu rozmów i nic nie zostało ustalone.
A jak mogą zareagować Stany Zjednoczone? Jakie dodatkowe sankcje mogą nałożyć na Koreę Północną?
No prawdopodobnie to będą sankcje dotyczące, są jeszcze kraje, które mogą handlować z Koreą Północną. Wiemy, że Chiny mają tutaj pewne udogodnienia. Być może Stany Zjednoczone będą, także Tajwan do pewnego momentu, przynajmniej do końca tego roku mógł sprzedawać ropę Korei Północnej. Być może będą to takie kroki, które będą Stany Zjednoczone będą starały się wywrzeć właśnie na te kraje, aby też w pełni wypełniały sankcje i także, żeby wstrzymano jakąkolwiek sprzedaż na przykład ropy czy innych ważnych produktów dla Korei Północnej. Ale jak na razie strona amerykańska mówi cały czas o tym, że w ciągu najbliższych tygodni jeszcze możliwe są rozmowy, czyli jak gdyby no, sankcje na razie pojawiają się tylko w tej kwestii w wywiadzie wymienianym przez Boltona, w słowach Boltona.
Z kolei z Chin płyną takie informacje, że Chińczycy chcą zrobić coś, żeby ich telekomunikacja Huawei i inne duże firmy telekomunikacyjne mogły funkcjonować na rynkach zewnętrznych. Chcą dać jakieś gwarancje, że nie będą stosować metod służących do podsłuchu albo do innych niecnych celów. Jakieś informacje na ten temat do pani dotarły?
Znaczy takie gwarancje między innymi udzielano, obiecywały Chiny Australii i te rozmowy toczyły się przez kilka lat i ostatecznie wiemy, że w zeszłym roku Australia jednak no, temu nie uwierzyła i zdecydowała się jednak wykluczyć sprzęt firmy Huawei z kontraktów rządowych. Widać, że Europa jednak takich kroków nie podejmuje. Budowane są jakieś ośrodki bezpieczeństwa przez Huawei, które właśnie no, mają rzekomo wykazać, że Huawei jest firmą bezpieczną. Zdaje się, jest taki już w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Brukseli ma zdaje się taki powstać. Huawei mówi, że chciałoby stworzyć taki w Polsce. To wskazuje, że no po prostu, że Europa chyba obiera inną drogę, że jednak nie chce zrezygnować z tego sprzętu, ale są kraje takie jak Stany Zjednoczone, jak Australia, jak Tajwan, Japonia, które tym zapewnieniom Chińczykom nie wierzą.
A parlament chiński, czyli te 3000 osób, które gromadzą się w Pekinie, żeby zgodnie głosować, nadal obraduje, czy już skończył swoje obrady?
Tak, to są dość długie obrady, prawie dwutygodniowe. Na razie mamy wystąpienie premiera Li Keqianga, który do delegatów, tych 3000 delegatów mówił, że muszą się przygotować do ciężkiej walki. Mówił o mniejszym tempie wzrostu gospodarki chińskiej, najmniejszym od 30 lat. Mówił o tym, że trzeba walczyć z bezrobociem i widać, że właściwie no, to jest taki jeden z tematów bardzo niepokojących. To znaczy wraz z niższym tempem wzrostu gospodarki chińskiej wiadomo, że będzie większe bezrobocie. Większe bezrobocie oznacza no, większe niezadowolenie społeczne, a to oznacza jeszcze większą liczbę protestów, które tak i są coraz większe w Chinach. Także no, taki, no, to przemówienie było takim dość ostrzegającym przedstawicielem partii komunistycznej, że naprawdę nadchodzą ciężkie czasy. No było także o tym, że wydatki na obronność będą rosły w tym roku o 7,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Będą wynosić ponad 177 miliardów dolarów.
To mniejsze tempo wzrostu to efekt polityki Donalda Trumpa?
Tak, to między innymi ta wojna handlowa prowadzona między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to te problemy, które kolosy takie jak Huawei czy ZTE mają na arenie międzynarodowej. Także to zdecydowanie odgrywa dużą rolę. To mniejsze tempo wzrostu, które Chińczycy na najbliższy rok wymieniają w granicy 6-6,5%, to są te oficjalne dane. Już w zeszłym roku kilku chińskich ekonomistów i to powiązanych z tymi największymi chińskimi bankami państwowymi alarmowało, że ono jest dużo, dużo mniejsze. Nawet jeden z ekonomistów na takim otwartym forum stwierdził, że ono być może wynosi niecałe 2%. No to by oznaczało, że rzeczywiście bardzo źle się dzieje w gospodarce chińskiej.
Powiedziała pani, coraz więcej protestów w Chinach, ale kto protestuje?
To są różne grupy. To są wojskowi na przykład, którzy byli wojskowi, znaczy emerytowani wojskowi, którzy domagają się lepszej opieki medycznej, wyższych emerytur. I to ma być także jeden taki temat o sesji tego parlamentu, reforma dotycząca właśnie weteranów wojskowych. Nauczyciele protestowali, kierowcy ciężarówek. Widzimy w tej chwili w Chinach taką zmianę, jeżeli chodzi o te protesty. Znaczy kiedyś to były takie grupki, nie wiem, paru osób z petycją starające się udać do Pekinu, a w tej chwili zaczynają to być takie zorganizowane. Na przykład w tym samym dniu w kilku prowincjach taka sama grupa zawodowa, na przykład nauczyciele albo właśnie kierowcy ciężarówek. To zaczęło się w taką najbardziej zorganizowaną skalę dziać w zeszłym roku.
w poranku wnet dwukrotnie wystąpił pan Erping Zhang, to jest chiński intelektualista żyjący w Stanach Zjednoczonych, który opowiadał o obozach pracy, które są w Chinach i o tym niebezpieczeństwie związanym z ekspansją chińską w świecie. Pani wielokrotnie o tym mówiła i podkreślała, że takie niebezpieczeństwo jest. Wskazywał, że inwestycje chińskie zarówno w Europie, ale przede wszystkim w Afryce uzależniają bardzo wszystkie państwa, które współpracują z Chinami. Pani to potwierdza.
Tak, cieszę się, że coraz więcej jest takich głosów, ale chcę jeszcze zwrócić na coś jednego, co powiedział pan Erping Zhang, a może to nie zostało przez słuchaczy zauważonych. Otóż w pewnym momencie w wywiadzie powiedział, że wziął udział w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Polsce, że zrobiło to na nim ogromne wrażenie. Dodał także, że ma nadzieję, że pewnego dnia obchody takiego święta, takiego Dnia Pamięci Ofiar Chińskiego Komunizmu będą możliwe na przykład na placu Tiananmen w Chinach. Ja powiem, że to bardzo, dla mnie był to bardzo piękny fragment, dlatego że pokazał, że musimy mówić o naszych bohaterach, musimy mówić za granicą, musimy mówić do cudzoziemców, musimy mówić o naszych świętach, bo to dociera. Ludzie o podobnym doświadczeniu, mimo że wywodzą się z innej kultury, tak jak pan Erping Zhang, bardzo dobrze to rozumieją. Pan Erping Zhang wspomniał to przeżycie, to uczestnictwo w tych obchodach w kilku wywiadach, więc to na pewno wywarło na nim ogromny wpływ. No i miejmy nadzieję, że teraz wróci do Stanów Zjednoczonych i opowie tej chińskiej społeczności, która jest bardzo dobrze zorganizowana w Stanach Zjednoczonych, ma duże media, między innymi gazetę Epoch Times, której w wersję angielską czyta także Donald Trump, nazywając tę gazetę jedną z najbardziej obiektywnych w Stanach Zjednoczonych. Także no, duże brawa dla kogoś, kto wpadł na ten pomysł, żeby zabrać gościa urodzonego w Chinach, mieszkającego teraz w Stanach Zjednoczonych, na obchody Dnia Pamięci Żołnierza Wyklętych. Piękna sprawa.
To tylko pochwalę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, bo to na zaproszenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pan Erping Zhang przyjechał do Polski, wziął udział w naszej konferencji Wolność Słowa, Kocham i Rozumiem. Konferencja była w stowarzyszeniu. Można zobaczyć, jaki był przebieg tej konferencji na stronach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale też pan Erping Zhang powiedział o tym, że Chiny wydają więcej pieniędzy na wewnętrzną służbę bezpieczeństwa niż na zbrojenia. To jest fakt?
Tak, to jest prawda. Ten budżet na aparat bezpieczeństwa od kilku lat nie jest między innymi dlatego publikowany, bo gdyby Chińczycy dowiedzieli się, no, że więcej wydawane jest na kontrolę ich samych, to zrozumieliby, że partia komunistyczna za największego swojego wroga widzi swoich własnych obywateli. Ale tak rzeczywiście jest. Dużo więcej jest wydawane na aparat bezpieczeństwa niż na obronę, na ten aparat, na wojsko.
W Krakowie i w Warszawie dzisiaj 15-17 stopni Celsjusza, prawdziwa wiosna. Rozumiem, że taką prawdziwą wiosnę pani już od dawna przeżywa na Tajwanie.
No, u nas jest niestety prawdziwa zima. Prawdziwa zima tajwańska to znaczy 12-13 stopni plus i deszcz. I to już jest drugi dzień deszczu, także bardzo zimno.
Ma pani parasol?
Tak, to nie da się bez parasola. Nad parasolem się chodzi tutaj na Tajwanie nawet jak świeci słońce. To Tajwanki bardzo, bardzo praktykują. Bo parasol służy nie tylko do ochrony przed deszczem, ale także i słońcem.
W Warszawie i w Krakowie parasol dzisiaj nie będzie potrzebny. Hanna Shen, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Także dziękuję i do usłyszenia.
A skoro mówiliśmy i o Chinach, i o Korei Północnej, i o wiośnie, to piosenkę o wiośnie teraz zaśpiewa Wolna Grupa Bukowina, Wiosna na Poniedziu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Poniedzia, którzy przyjeżdżają dzielnie w każdą sobotę, wstając o godzinie 3 rano, by być na jarmarku wnet w Warszawie o godzinie 5, a o godziny 8 otwierają swój stragan i czekają na gości. A w porankach wnet właściwie od wielu lat występuje Piotr Krupa, lubański twórca portalu e-bilet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I opowiada niekończącą się historię, swoją własną historię przejęcia portalu e-bilet i tego, co teraz się z tym portalem dzieje.
No nie jest to tylko moja własna historia, tylko trochę historia polskiej rzeczywistości gospodarczej. Znowu mamy, i sądowniczej, znowu mamy ciekawy rozdział, znowu przedziwne sytuacje w 20. Wydziale Gospodarczym na Czerniakowskiej. Otóż, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jak wiadomo z mediów, no przynajmniej biznesowych, Allegro kupuje portal Bilet. Dostało już 2 tygodnie temu zgodę UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musiał o nią wystąpić, ponieważ planuje kupić większościowy pakiet udziałów. Niestety nie wiemy, jak duży, czy kupuje całość, czy kupuje 3/4. Być może kupuje również moje udziały, tak? Czyli tą 1/3, która została nielegalnie przejęta i również nielegalnie zarejestrowana przez sąd rejestrowy na Czerniakowskiej, który nie miał podstaw do tego, żeby rejestrować przeniesienie mojej własności na rzecz ludzi, którzy w tej chwili tym dysponują.
Mówi pan nielegalnie przejęte, ale tą nielegalność potwierdził jakiś sąd polski?
Tak, to są określenia, to są opinie wyjęte wprost z uzasadnień wyroków sądowych. Po prostu panowie, którzy te udziały przepisali na siebie, nigdy ani przez chwilę nie dysponowali żadnymi prawomocnymi dokumentami, które by do tego ich upoważniały. Była to swego rodzaju niestaranność, brak dociekliwości ze strony sądu.
Zresztą, czy te wyroki sądowe, to znaczy jeżeli są wyroki sądowe, to dlaczego pan nie przejął z powrotem 1/3 udziału w portalu e-bilet, portalu, który pan stworzył?
Otóż natychmiast, gdy unieważniłem tytuły, którymi się posługiwali ci panowie, uzyskane również zdaniem sądu w bardzo dziwny sposób, przypomina to było fałszowanie adresów doręczeń, to jest historia już przed 8-9 lat, natychmiast wystąpiłem z żądaniem wpisania mnie z powrotem jako udziałowca. Ponawiałem je w latach 2012, 13, 14 wielokrotnie. No, skończyło się na tym, że sąd rejestrowy oświadczył, że no owszem, teoretycznie mam rację, ale ci panowie zdążyli już tak wiele zmienić w strukturze tej spółki, zaszło tyle zdarzeń gospodarczych, że sąd nie jest w stanie przywrócić tego. No, jest to dla mnie dziwne, dlatego że to nie jest taka historia, że nie wiem, ktoś ukradł traktor, ten traktor się, nie wiem, zgubił, spalił, zatopił i nie można go odtworzyć, tylko ta spółka przecież działa, tak? Więc, nie wiem, w silnym państwie z dobrym prawem byłoby to możliwe, no ale nieważne. Ważne jest to, że te zmiany, które nastąpiły w spółce, nastąpiły dzięki temu, że wcześniej nasze sądy no, zwlekały prawie 2 lata z zatrzymaniem tej sytuacji. Zwykłe przywrócenie terminu w sprawie, które powinno trwać kilka dni, trwa 18 miesięcy.
Ale zwlekały świadomie, widział pan taką obstrukcję działania 20 Wydziału Gospodarczego na Czerniakowskiej?
To wtedy był akurat inny wydział innego sądu, wtedy w 2010 roku, z tą obstrukcją. Trudno powiedzieć, czy to było celowe działanie, czy to po prostu była kwestia zwlekania, znaczy czekania na swoją kolej, tak? Ale jest to zdumiewające, że tak prosta czynność, jak przeanalizowanie przywrócenia terminu w sprawie po tym, gdy przedstawia się dokument, że ktoś na podstawie sfałszowanych adresów przejmuje bardzo duży majątek, to są rzeczy, które powinny się dziać w trybie ekspresowym. Tydzień, kilka dni. Tak?
A trwały
18 miesięcy.
Próbował pan z tymi wyrokami sądowymi trafić do Allegro, do wielkiego globalnego gracza, przedstawić mu te dokumenty i powiedzieć, że ta transakcja z pana punktu widzenia jest, nie wiem, nielegalna?
Oczywiście przedstawiliśmy te wszystkie dokumenty, natomiast niestety usłyszeliśmy, że ponieważ państwo polskie uznało, że te udziały nie są już moje, że nie potrafi mi przywrócić, to Allegro nie jest tym tak jakby zainteresowane i generalnie, żebym się zwrócił do państwa polskiego ze swoimi pretensjami.
Czy może pan tylko przypatrywać się tej transakcji, tak jak kibic mógł się przypatrywać wczoraj, jak Paris Saint-Germain przegrywało z Manchester United i nic więcej?
No, coś w tym stylu. Niepokojące jest tylko to, że ludzie, którzy w tej chwili sprzedają te e-bilet, sprzedają swoje udziały i sprzedają moje udziały, być może, prawdopodobnie. Nie wiem, nie ujawniono tego, mimo że wyraźnie o to pytaliśmy. No, za chwilkę pieniądze z tej transakcji trafią na Cypr, a potem pewnie gdzieś dalej. Natomiast mi pozostaną wyłącznie pretensje w tej sytuacji do państwa polskiego. I no, jest to sytuacja troszkę niezdrowa. Tak? Dlaczego płacić ma podatnik za tą sytuację? No i od kilku miesięcy chodzimy do po różnych instytucjach i staramy się zwrócić uwagę osób reprezentujących nasze państwo, że może warto byłoby się temu przyjrzeć, może warto byłoby coś z tym zrobić, bo jest to no, dziwna sytuacja, żeby podatnicy mieli płacić za coś, co ktoś fizycznie przejmuje, za chwilę wyprowadza z kraju i tak dalej.
A dlaczego pan twierdzi, że podatnicy za to zapłacą?
Znaczy, taki jest stan prawny. Istnieje bardzo wysokie, ja nie twierdzę, że zapłacą, istnieje bardzo wysokie ryzyko, że zapłacą, dlatego że w tej sprawie odpowiedzialnym jest w dużej mierze komornik, który no, w sposób nielegalny przeniósł te udziały, wydał jakieś tam dokumenty, którymi potem się posługiwali ci ludzie. One były nieprawomocne, w związku z czym ich działania również były nielegalne. I w tej sprawie na każdym kroku niestety jest winien nasz Sąd Okręgowy w Warszawie, bo najpierw dał tym panom 18 miesięcy na swobodne przekształcenie spółki, na swobodne zmienianie jej struktur, a potem mówi mi, że nie może mi oddać mojej własności, ponieważ oni zmienili te struktury. No ale przepraszam, dlaczego zmienili? Dlatego, że dostali na to 18 miesięcy. Tak, w 2010, 11, 12 roku.
Czyli to wracając do tej piłkarskiej przenośni, żeby wejść na boisko i żeby ubiegać się o sprawiedliwość, musi pan teraz skarżyć skarb państwa o odszkodowanie.
Tak, proszę państwa, ja od 5 lat skarżę skarb państwa. Ale jednocześnie no, staram się zwrócić uwagę tego Skarbu Państwa, prokuratorii, prokuratora krajowego, prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, że no, należałoby coś z tym zrobić, tak? Żeby to być może warto, nie wiem, te pieniądze w jakiś sposób zatrzymać, tak? Być może warto rozliczyć tych ludzi, którzy na serio to tym wszystkim kierowali, bo przecież to ktoś to zaplanował, ktoś to tak przeprowadził, żeby na końcu odpowiedzialność spadała na Skarb Państwa. Natomiast i tu niestety, muszę przyznać, no, działam w tym momencie nie w swoim interesie, tylko w interesie Skarbu Państwa, bo przecież mógłbym grzecznie czekać, aż być może wygram ten proces, no, bo stan prawny na to daje duże szanse na to, tak? I po prostu poczekać na swoje pieniądze. No. Staramy się, pytamy, chodzimy, niestety nie widzimy dużego zainteresowania ze strony osób reprezentujących państwo. To jest trochę przykre. Jedyna nadzieja to pan prokurator, teraz to się chyba krajowy nazywa, tak, Bogdan Świączkowski, w piśmie do jednego z wielu posłów, który składał interpelację w tej sprawie, no, obiecał przyjrzenie się i no, pilnowanie, nadzorowanie tej sprawy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na, nie wiem, Ministerstwa Sprawiedliwości, może prezesa Sądu Okręgowego, na niepokojące sytuacje, które w moim przekonaniu nadal mają miejsce w 20 Wydziale Gospodarczym. Przecież
jakie?
O tym już tyle pisaliśmy. No, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że no, chociażby ta transakcja teraz z Allegro z pewnością jest dogadywana przynajmniej od wiosny ubiegłego roku, bo takie rzeczy długo trwają. No i jednocześnie, co mam myśleć o tym, że przez cały 2018 rok czekamy bezczynnie, aż akta sprawy o odszkodowanie za te udziały przeciwko ludziom, którzy je w tej chwili sprzedają i którzy no, powinni odpowiedzieć za to, leżą i czekają na wysłanie do biegłego po to, żeby wycenić wysokość odszkodowania. Proszę sobie wyobrazić, że w październiku 2017 roku sędzia podejmuje decyzję o tym, że dobrze, akta powinny już pójść do biegłego, żeby wycenić wysokość odszkodowania. To i tak nastąpiło z 4-letnim opóźnieniem, bo przecież proces się zaczął w 2014. Prościutki proces oparty o wcześniejsze prawomocne wyroki, w którym zamiast, nie wiem, w 3 miesiące po prostu wydać decyzję, to przez 4 lata słuchano bezsensownie świadków kompletnie niezwiązanych ze sprawą. No ale dobrze, w końcu październik 2017 mamy decyzję o wyjściu akt do biegłego. I proszę sobie wyobrazić, że akta nie wychodzą. Sędzia wybrał biegłego dopiero w październiku 2018 roku.
Czyli rok później.
Rok później. Przez ten rok nie działo się nic. Były jakieś kolejne próby badania mojej sytuacji majątkowej. Tak? A jak wiadomo, jest ona słaba. Tak? Jestem po eksmisji, utrzymuję się z korepetycji i tak dalej. No takie... Nie sposób jest wytłumaczyć, dlaczego sąd czeka rok z wyznaczeniem biegłego. Potem, kiedy go w końcu wyznacza, zmienia nazwiska, czeka kolejny miesiąc z decyzją, to proszę wysłać temu biegłemu, tak? I kiedy ja próbuję w grudniu 18 roku wypożyczyć te akta do czytelni, zobaczyć i tak dalej, słyszę, że akta już poszły. Myślę sobie, no dobrze, no w końcu poszły, tak? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że pod koniec stycznia już 19 roku, to będzie razem 16 miesięcy, czytam w portalu, że owszem, do biegłego poszły akta, ale tylko część, bo część właśnie zginęła. No proszę Państwa, w tle mamy transakcję na kilkaset milionów złotych, a proces przeciwko ludziom, którzy właśnie sprzedają, mają dostać pieniądze, nie dość, że jest przeciągany 4-5 lat, to dokładnie w trakcie dogadywania tej transakcji przez rok akta nie mogą wyjść do biegłego, potem giną, czyli teraz będzie zabawa w odtwarzanie 1000 czy 2000 kart, co oznacza, że wycena biegłego będzie opóźniona o przynajmniej pół roku i sam wyrok będzie pod koniec, będzie na jesień 19 roku, tak? A może wiosną 20. No przepraszam, ale ja nie jestem w stanie myśleć o tym inaczej niż w ten sposób, że ta sytuacja, być może przypadkiem, być może celowo, daje czas tym ludziom na wyprowadzenie tych kilkuset milionów i pochowanie ich gdzieś na świecie, tak? Na Antarktydzie, nie wiem, gdziekolwiek, tak? I ponieważ jest to już enta taka sytuacja w 20. Wydziale Gospodarczym, no apeluję, żeby się przyjrzeć, co tam się dzieje. Przecież ta sprawa była pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości i nagle giną w niej akta? To jest nieprawdopodobne wszystko.
A całość trwa od 2010 roku.
Tak, to już za chwilę będzie 10 lat. Nie, to już jest 10 lat. Mamy 19, 10, to już jest 10 lat.
To krótko możemy przypomnieć, jak to się zaczęło? Jak to się stało, że ktoś przejął pana udziały?
No, zaczęło się od sfingowania adresu doręczeń i wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi, z jakimś tam roszczeniem, takim sfingowanym na 1 700 000, przez ludzi, którzy udawali inwestorów. Tak? A przez ludzi, którzy nabyli część udziałów, w którym ja sprzedałem część udziałów w portale Bilet, ponieważ poszukiwałem kapitału na jego dalszy rozwój. No, wybór tych ludzi okazał się dużą pomyłką, to jest mój grzech pierworodny w tej sprawie, no, ponieważ okazało się, że później, gdy ten portal już przejęli, przywłaszczyli sobie moje pozostałą jedną trzecią.
Znaczy stwierdzili, że jest pan im winny 1 700 000.
Tak.
Wysłali informację pod adres, pod którym pan nie mieszkał, gdzie pan nie odbierał korespondencji.
To znaczy nie tyle pod adres, to do sądu podając adres po prostu nieaktualny, zupełnie inny niż ten, który mieli wskazany.
I sąd nie sprawdził adresu, tam poszła korespondencja, pan tak, się tak. Nie stawił na rozprawę, sąd wydał wyrok, komornik natychmiast go zrealizował. Tak.
Dokładnie taki był przebieg. To też jest zdumiewające, że sąd w ogóle nie dociekał tych adresów, mimo że miał w papierach te adresy tak naprawdę. To wszystko można było zrobić ten. Więc tam na każdym kroku są dziwne działania naszego wymiaru sprawiedliwości. Tylko, że proszę Państwa, te wszystkie rzeczy udało się odkręcić już w latach 2012-13. Już na jesieni 2012 roku mieliśmy prawomocny wyrok unieważniający wszystkie czynności komornika, a na jesieni 13 roku był unieważniony ten tytuł uzyskany w wyniku fałszywego adresu doręczeń. W związku z czym w zasadzie od 14 roku sprawa powinna być załatwiona w 14 roku. Wtedy ten majątek powinien być zwrócony. Zamiast tego dysponenci spółki uciekają z nim do następnej spółki, a za chwilę w 15 roku na Cypr. Tak? Więc mija 5 lat. Tak wygląda odzyskiwanie nielegalnie przejętego majątku w naszych polskich warunkach. Ktoś nam coś kompletnie nielegalnie zabiera i bujamy się z tym 5-6 lat w tej chwili, tak? Mimo że mamy prawomocne wyroki.
I pobuja się pan przez jakiś czas jeszcze z, jeszcze z tym wszystkim. Tymczasem dojdzie do transakcji Allegro. Wielka międzynarodowa korporacja przejmie e-bilet i my będziemy kupować bilety w Allegro, wpisując do internetu adres e-bilet. Tak będzie?
Tak będzie.
A twórca daje korepetycje z matematyki?
I fizyki.
Jest godzina 7:45. Piotr Krupa Lubański był gościem Poranka Wnet, a my posłuchamy piosenki. A niech to będzie grupa Mysłowice.